Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji.
Bon appetit. Leżę w błotnistej ziemi, wymieszanej z rzegowinami. Spazmy targają moim ciałem. Powoli odpływam. Obraz rzezi rozmywa się, nie tracąc nic ze swojej upiorności. Pod powiekami wyświetlają się urywki przeszłości, która mnie tu doprowadziła. Jeszcze tylko kilka sekund. Stoimy w ciemnym zaułku Nowego Jorku. Zapada zmrok. Jack, szef naszej grupy, Oliver, jego prawa ręka i ja, najmłodszy nabytek agencji detektywistycznej. Długo jeszcze będziemy czekać?
Tyle, ile będzie potrzeba, żeby ten fircyk tu przyszedł i powiedział nam, co mamy zrobić i ile nam za to zapłaci, kurwa twoja mać!
Wysyczał Jack, po czym wyciągnął z kieszeni niechlujnie skręconego papierosa. Odpalił go i zaciągnął się głęboko, aż po same czubki palców u stóp. Zza chmury rozchodzącego się równomiernie, gryzącego, żółtego dymu bezszelestnie wyłonił się niepozorny mężczyzna ze skórzaną teczką.
Dobra, gnojki, za mnie i nie odzywać się!
Warknął półgębkiem Jack, gasząc w palcach peta.
Witam, szanownego pana, powiedział już głośniej. Jak samopoczucie?
Jesteśmy tu sami?
Mężczyzna odpowiedział cichym pytaniem, rozglądając się nerwowo.
Tylko ja, moi chłopcy i twoja trzęsąca się dupa. Wszystko jest tak, jak miało być. Mów pan, o co chodzi?
Tak, dobrze, tak.
Zaczął jąkać się mężczyzna, najwidoczniej bardziej przestraszony wyglądem i ostrym tonem Jacka, niż sprawą, która go do nas przywiodła. Zaiste, pokryta zrostami i rozognionymi bliznami twarz naszego szefa, mogła wystraszyć. Zwłaszcza w oddalonej od miejskiego gwaru uliczce i zapadającym zmroku.
Panowie, nazywam się Michael Johnson. Polecił mi was Samuel Davis, policjant. Jesteście najlepsi w swoim fachu i...
Wziął głęboki wdech, zanim dokończył zdanie.
Panowie, zaginęła moja żona.
Po wysiłku wypowiedzenia tego zdania, jakby oklapł. Jego oczy stały się nieruchome. Jakby mężczyzna przestał nas widzieć, a słowa wydobywające się z ust zaczęły brzmieć sucho i chropowato, jak po przetarciu papierem ściernym.
Kilka dni temu wybrała się po sprawunki do miasta. Wyszła z domu rano jak zawsze. Powiedziała służącej, że będzie przed obiadem. Ja byłem w pracy w banku, nie mogłem jej zatrzymać. To była środa. Nie wróciła do domu ani na obiad, ani na kolację. Wieczorem, kiedy już rozpaliły się latarnie na ulicach, zacząłem jej szukać. Poszedłem do sklepu, w którym zwykle kupowała, jednak nikt jej tam nie widział. To samo było z jej przyjaciółkami. W domu sprawdziłem dokładnie pokoje i odkryłem, że zniknął kufer podróżny i część jej garderoby. Panowie, zgłosiłem sprawę na policję. Ona nie mogła ode mnie odejść, nie miała nikogo innego. Jedyna szansa, jaka mi pozostała, prowadzi do naszej letniej rezydencji w lesie, za miastem. Prosiłem policjantów, żeby się tam udali, ale z nieznanych powodów mi odmówili. Dostałem tylko informację, że może panowie jesteście najlepsi w swoim fachu, a ja...
Tu uderzył się otwartą dłonią w pierś
i jestem gotów sowicie was wynagrodzić. Proszę, tu jest mapa.
Otworzył teczkę tak niezgrabnie, że na ziemię wysypało się kilka plików 100-dolarówek i pognieciony kawałek papieru.
Przepraszam.
Michael rzucił się do zbierania pieniędzy. Obserwowaliśmy scenę w milczeniu. Szacowałem kwotę, jaką ten człowiek mógł mieć przy sobie. I pewnie nie skłamię, jeśli powiem, że takie same myśli kłębiły się w głowach moich towarzyszy. Kiedy mężczyzna wstał z kolan, przetarł ręką ubrudzone na kolanach spodnie i podał mapę Jackowi. Ten patrzył na niego jeszcze chwilę spod byka, po czym splunął sobie pod buty i wycharczał:
wchodzę w to.
Potem nastąpiło długie oglądanie mapy, dogadywanie szczegółów umowy i targowanie zapłaty. Do domów wracaliśmy już późną nocą, każdy ze swoim pokaźnym plikiem banknotów w kieszeni. Zauważyłem podejrzane zachowanie bankiera. Jego historia zupełnie się nie kleiła. Żona wyszła na chwilę, ale zabrała rzeczy, których znowu nie widziała służąca. Niby udała się do wspólnego domku w lesie, tylko dlaczego mężczyzna zamiast samemu się tam udać, wysyłał policjantów? Dlaczego odmówili, skoro to ich obowiązek, i posłali po nas? Takie myśli nie dawały mi spać długo w noc. Rano, kiedy byliśmy już w biurze, powiedziałem o wszystkim Jackowi, naiwnie sądząc, że tylko mój umysł detektywa zdołał przejrzeć mężczyznę.
Młody, za kogo ty mnie kurwa masz? Wiem, że on pierdoli, ale tak długo jak daje nam za to pieniądze, może nawet pierdolić twoją matkę, a ja mu na to pozwolę. Bierz się za robotę.
Zobaczyłem kątem oka, że Oliver uśmiecha się pod wąsem na ten poranny wylew kwiecistego języka szefa. Kiedy zostaliśmy sami w biurze, podszedł do mnie i podając plik gazet do przejrzenia, powiedział:
poprzedni wytrzymał miesiąc. Spróbuj być choć trochę lepszy od niego.
Postawiłem na ciebie pieniądze.
Ostatnie zdanie wyszeptał tuż nad moim uchem, klepnął mnie po ramieniu i odszedł z uśmiechem. Muszę przyznać, że przez te kilka dni zobaczyłem kawał porządnej detektywistycznej roboty. Przerzuciliśmy góry lokalnych dzienników i dokumentów. Przeprowadziliśmy rozmowy ze współpracownikami, sąsiadami i służbą pana Johnsona. Dyskutowaliśmy i snuliśmy hipotezy na temat tego, gdzie mogła zniknąć kobieta. Działania te pozornie prowadziły donikąd, ale na kilka rzeczy udało nam się zwrócić uwagę. Najważniejsze i najbardziej niepokojące było to, że każdy, z kim tego dnia rozmawialiśmy o Mary Johnson, mówił takim samym, suchym, pozbawionym emocji głosem jak nasz zleceniodawca, patrząc przy tym przed siebie pustym wzrokiem. Zupełnie jakby kwestie, które mieli przekazać, zostały starannie wyuczone i teraz odgrywane na nasze potrzeby w jakimś chorym teatrze. Próbowałem zaglądać w oczy rozmówców. Wszystkie pozostawały puste, pozbawione blasku i iskier emocji. Tak samo jak u Michaela. Wywoływało to u mnie gęsią skórkę, jakbym zbliżał się do czegoś ważnego i nie potrafił tego zauważyć. Poza tym pani Johnson była zwyczajną kobietą, szczęśliwą mężatką, świetną powierniczką i wyrozumiałą pracodawczynią. Nie miała z nikim konfliktów, nie lubiła podróży i nie planowała ucieczki. Fantastycznie nudna osoba, której jednak poszukiwaliśmy. Nie pozostawało nam nic innego, jak skorzystać z mapy i udać się do domku położonego w lesie za miastem. Poczyniliśmy niezbędne przygotowania i wyruszyliśmy po rozwiązanie zagadki. Już w lesie, niecały kilometr od miejsca docelowego, zobaczyłem idącego ścieżką chrząszcza. Chitynowy pancerzyk lśnił tęczą w promieniach słońca, jak plama rozlanego na wodzie oleju. Fascynujący widok. Zwierzę nie zaprzątało sobie nami głowy i uparcie dążyło przed siebie. Nie zwróciłbym na niego pewnie uwagi, gdybym nie wiedział, że insekt ów jest powszechnie znanym przedstawicielem nekrofauny o wdzięcznej nazwie ścierwiec. Popatrzyłem na Jacka i z miejsca straciłem ochotę na entomologiczny wykład.
Psst! Trup!
Przeliterowałem bezgłośnie do towarzyszy, wskazując głową na owada. W odpowiedzi Jack i Olivier wyciągnęli i odbezpieczyli pistolety. Szliśmy dalej i zaiste mógłby to być całkiem przyjemny spacer. Pogoda nam sprzyjała. Świeciło słońce i wiał lekki południowy wietrzyk. Południowy, czyli od strony, w którą zmierzaliśmy. Zwróciłem na to uwagę, kiedy do moich nozdrzy doszedł słodko mdlący zapach gnijącego mięsa. Wtedy tak naprawdę poczułem, co znaczy bać się nieznanego. Czy zobaczę zwłoki? Czy będą takie jak ciała narysowane w książkach? Jak się zachowam i czy okaże się godzien miana detektywa? Ciąg pytań przerwał odgłos chrzęszczenia pod butami. Spojrzałem na ściółkę i zobaczyłem całe chmary owadów, ciągnące w tym samym kierunku co my. Sądząc z ich liczby, musieliśmy być już bardzo blisko. Las zaczął się przerzedzać, a na jego skraju zamajaczyły kontury drewnianej chatki. To tutaj. Wstrzymując oddechy, ruszyliśmy gęsiego. Idąc na końcu, przygotowywałem się na zobaczenie martwej kobiety. Na tłumaczenie, że pewnie tu uciekła i rozszarpały ją dzikie zwierzęta. Wiedziałem już, że nie ufam naszemu zleceniodawcy i będę chciał za wszelką cenę udowodnić, że to było nieudolnie zatuszowane morderstwo. Zupełnie nie spodziewałem się jednak polany pozbawionej roślinności, której gleba miała rdzawo-brunatny kolor krwi i zdawała się być nią nasączona jak gąbka. Nie spodziewałem się, że każdy kolejny krok przybliżający nas do domu będzie wywoływał przesączanie się płynu i jego osiadanie na butach. Patrzyłem na to jak zaczarowany. Otrzeźwiło mnie dopiero siarczyste
pierdolony amator,
wypowiedziane trochę zbyt pewnie, nawet jak na Jacka. Zupełnie jakby miało przykryć ściskającą gardło grozę. Spojrzałem w bok i zobaczyłem, że pokryta bliznami twarz jest biała jak prześcieradło. Przełknąłem ślinę i podniosłem wzrok w kierunku domu. Na schodach prowadzących na werandę leżało wypatroszone ciało mężczyzny w stroju policjanta. Ze zgrozą zobaczyłem wyszarpany brzuch i obgryzione kończyny. Brakowało też połowy twarzy, a reszta zamieniła się w bezkształtną, krwawą masę. Nie to było jednak najgorsze. Spojrzałem na dom. Zabawne, że przez moment pomyślałem, że byłby to idealny domek na wakacje za miastem. Zgrabny, kształtny, w pięknym miejscu. Kolejną myślą było wezwanie wszystkich świętych i Boga Wszechmogącego. Cały dach, ściany i weranda pokryte były flakami. Rozpoznawałem rozciągnięte jelita, żołądki, płuca, nawet mózgi, z których wciąż kapała gęsta krew. Na prawej ścianie domu, tam gdzie zwyczajowo ludzie trzymają drewno do kominka, leżał potężny stos nagich ludzkich ciał, pokrytych krwią, poszarpanych z wygryzionymi najsmaczniejszy... Chryste, co ja mówię? Zgiąłem się w pół i zacząłem intensywnie wymiotować. Pokonany nagłym szokiem, osuwam się w mieszaninę krwistego błota i żygowin. Spazmy targają moim ciałem. powoli odpływam. Obraz rzezi rozpływa się, a ja ostatkiem sił słyszę krótkie komendy podawane sobie przez moich towarzyszy. Jeszcze tylko kilka sekund
i będzie można skończyć ten teatrzyk. Ciało i umysł tego śmiecia okazały się bezużytecznie słabe. Skóra pęka z trzaskiem, niczym kokon, który skrywał w sobie doskonałą formę. Prostuję się i spoglądam na dwójkę osłupiałych mężczyzn. Podano do stołu.